Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z zapowiedzią w studiu obok jest już z nami nasz dzisiejszy gość, dr Sabina Zalewska, psycholog, pedagog. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
I wszystkiego dobrego z okazji kolejnej rocznicy ślubu. Ile to już lat?
Minęło już nam 21 lat. Tak, 27 czerwca mieliśmy 21 rocznicę ślubu.
Tak się zastanawiam teraz, czy nasz gość, jak miał roczek, to wychodził za mąż?
Nie, dziękuję bardzo. To bardzo miłe z pani strony.
No dobrze. Drodzy państwo, zanim przejdziemy do Europejskiego Dnia Otyłości, to kilka słów oczywiście na temat kondycji naszych piłkarzy, czyli o tym, czym żyje dzisiaj cała Polska. Co przed meczem warto powiedzieć piłkarzowi? Czy w ogóle warto z nimi rozmawiać?
No myślę, że oni mają swoich trenerów interpersonalnych i psychologów, ale z tego, co wiem, oni muszą się raczej bardziej właśnie wyciszyć, jakby odciąć od tego, co na zewnątrz, żeby skupić się na swoich umiejętnościach i kompetencjach, no i na strategii, jaką przygotowuje trener.
Mhm. A co powinien usłyszeć lider takiej drużyny, lider takiego zespołu?
Z pewnością zawsze wzmocnienia pozytywne są najlepszą tutaj strategią, czyli mówienie tego, że dadzą radę, tak, że są dobrzy, że jest świadomość ich umiejętności i kompetencji związanych z tym, co robią. A z pewnością jest, bo mamy wielu bardzo dobrych piłkarzy grających w różnych drużynach międzynarodowych, tak? Nie reprezentujących wprawdzie wtedy narody, ale dane kluby, ale potwierdzają ich umiejętności.
Mhm. Więc tak racjonalnie, drodzy państwo, do tego podchodzimy, ale w jaki sposób budować ich odporność psychiczną na stres, ale też na poziom naszych oczekiwań.
Myślę, że my generalnie mamy takie oczekiwania bardzo wysokie i trudno nam się pogodzić z porażką albo z czymś, co się nie udało po prostu. I wtedy mamy taki, uruchamia się w Polakach taka duża doza krytycyzmu, tak? Że są beznadziejni, że do niczego nic im się nie udaje, co nie jest prawdą, bo jakby na co dzień pokazują zupełnie coś innego. I myślę, że gdybyśmy kochali swój zespół tak naprawdę, to i potrafilibyśmy z tych porażek bardziej obronną ręką wyjść.
Czyli tak jak z miłością trochę, tak?
Tak jak w ogóle z życiem, prawda? Bo w życiu to nie jest tak, że wszystko nam się udaje. Są też takie momenty, w których jesteśmy bardzo kompetentni i przygotowani do pewnego zadania, a i tak nam nie wychodzi. Czyli co, to ja jestem zły? Moje kompetencje są słabe? Nie. Musimy to pokonać i kryzysy są nam potrzebne. W piłce pewnie też są potrzebne kryzysy po to, żeby się scalić i dać mocniejszego czadu.
Mhm. Czyli wierzymy w ich umiejętności, powtarzamy, że wszystko będzie dobrze, że na pewno dadzą sobie radę.
Tak, im przede wszystkim powtarzajmy to, tak? Czyli takie wzmocnienia pozytywne. Też zauważyłam, że to jest takie nieprzyjemne, że też fala takiej krytyki i hejtu wylewa się na ich rodzinę, a to jest chyba najbardziej czuły punkt dla każdej osoby, czyli żony, dzieci, generalnie rodzina i tutaj raczej powinniśmy otaczać troską niż tak mocno krytykować, bo to jest najczulszy punkt dla każdego człowieka.
No właśnie, rzeczywiście, nawet jak miałam dylematy, czy przed meczem zaprosić jednego, drugiego piłkarza, prawda, do rozmowy Radia Warszawa, to potem sobie pomyślałam, czy on w tym momencie, zamiast tych wywiadów, to nie powinien się jednak wyciszyć. Prawda?
Tak, dokładnie, powinien się wyciszyć. Ja myślę, że to jest związane też ze sponsoringiem, więc oni często udzielają tych wywiadów, chociaż powinni pewnie
dać sobie spokój.
Dokładnie.
Po prostu, dać sobie spokój. Przechodzimy do kolejnego interesującego tematu, Europejski Dzień Otyłości. Nasz dzisiejszy gość przesłał mi taki artykuł na zdjęciu. No cóż, otyłe dziecko. Prawda? Otyłe dziecko. Trzeba ratować młodych, bo inaczej połowa mieszkańców będzie otyła. Chodzi o Europejczyków, czy chodzi także o Polaków?
No chodzi o Polaków. Niestety Polacy w tej jakby lidze, chociaż nie nazwałabym tego ligą, przybieramy tempa, to znaczy bardzo szybko zwiększa się u nas liczba osób otyłych.
Czyli wchodzimy do ekstraklasy, jak już mówisz tym językiem piłkarskim, tak?
Dokładnie. I to jest bardzo niepokojące, zwłaszcza u młodych ludzi. U dzieci. Wiąże się to oczywiście z dużą ilością chorób, które się wiążą z otyłością, powiązania przedcukrzycowe i cukrzycowe, ale także to wiąże się z takimi chorobami jakby poza biologicznymi, byśmy powiedzieli, albo nie do końca, także psychologicznymi, bo to są także depresje, obniżenie nastroju, ale także agresja na przykład zwiększona. To wszystko ma swoje reperkusje w zachowaniu dziecka, a potem także dorosłego człowieka.
No tak, załóżmy, że rodzice są świadomi, niektórzy nie są świadomi, są świadomi postępującego problemu. W jakiś sposób delikatnie o tym z dzieckiem swoim porozmawiać. Tak, musimy zrezygnować ze słodyczy, będzie zupełnie inna dieta. No i teraz będą dominować w naszym tygodniu zajęcia sportowe.
Ja myślę, że bardzo trudno jest dziecku zrezygnować ze słodyczy. Jeśli mieliśmy jakieś ustalone zasady i pozwalaliśmy na dużo słodyczy, chipsów i tak zwanego niezdrowego jedzenia, a bardzo ograniczaliśmy i nie prowokowaliśmy dziecka do ruchu, to nagle, nawet jeśli rodzic będzie tłumaczył, delikatnie wprowadzał, to w dziecku wywoła to albo stan frustracji, albo złości. Im większe dziecko, tym bardziej będzie starało się robić to poza domem, to znaczy te zasoby sobie zdobędzie, czyli słodycze, nawet jeśli w domu ich nie będzie miało. Myślę, że taką dobrą terapią jest terapia, którą zastosowała moja znajoma. Siadła ze swoimi synami i oglądała film o cukrze. Co robi cukier w naszym organizmie i brak ruchu. I jak daleko może doprowadzić. I film jest na YouTubie, ja teraz nie pamiętam nazwy tego filmu, ale chyba łatwo go znaleźć, bo mówiła, że dość łatwo. I po prostu zmusiła dzieci, w pewnym sensie przymusiła do oglądnięcia tego filmu. To jest dokument. Dokument szedł tak drastycznie, pokazywał, ile cukru jest w coli. W produktach codziennych, których myślimy, że nie ma w ogóle cukru. Cukier się także znajduje. Aż do tego, że pokazał ostrą cukrzycę i amputację pewnych części ciała. I wtedy ta terapia szokowa tak zadziałała na jej synów, że rzeczywiście zaczęli to kontrolować i odrzucili te produkty z nadmierną ilością.
Czyli te dzieci były już w pewnym wieku, może nastoletnim, tak?
Czy one były młodsi? Tak, już w wieku szkolnym. Takim koniec szkoły podstawowej, gimnazjum.
Czyli nie pogadanka, tylko czasami trzeba wdrożyć od razu terapię szokową, tak?
Ja myślę, że pogadanka nic nie da. Dzieci mają tak dużo pogadanek i ze strony rodziców, i ze strony
nauczycieli, tak?
Że to nic nie da. Oczywiście u małego dziecka to my możemy te nawyki wdrożyć. I kiedy będziemy wdrażać te nawyki, to dziecko się nauczy. Dziecko nie potrzebuje takiej ilości cukru ani tłuszczu. Też jeśli rodzice będą czynnie z dzieckiem brali udział w takich zajęciach sportowych lub będą je zapisywali, bo mogą na takie, to wtedy dziecko po prostu polubi te zajęcia i polubi sport, a potem już rodzic się nie będzie martwił, ponieważ będzie mu czegoś brakowało, kiedy przestanie ćwiczyć.
No to może właśnie tak, to takich małych kroków, prawda? Podczas pikniku rodzinnego pewna dziewczynka w wieku przedszkolnym powiedziała, że nie mogę jeść kolejnej kiełbaski z grilla, ponieważ rodzice mi zabraniają. A ja kiedy jem, i to jest wiek przedszkolny, jestem szczęśliwa.
Przyznam się, że znam wiele osób, które jedzą słodycze i duże ilości czekolady i też są szczęśliwe, podnosi im to hormon szczęścia, ale czy to jest dobre? Bo to jest pytanie, tak?
Małe dziecko potrafiło to nazwać, tak?
Tak, potrafiło to nazwać.
A to starsi my się zajadamy, tak? Lepiej się poczujemy, jak sobie coś słodkiego wrzucimy, tak? Do przysłowiowej kawki na przykład, tak?
Dokładnie. I ja myślę, że też znam takich lekarzy, którzy kiedy wprowadzają dietę albo pewne ograniczenia, mówią, że nie wolno wszystkiego sobie odmawiać. Czyli to nie może być takie rygorystyczne, że nagle przestaje wszystko, że muszę sobie tą małą kostkę czekolady raz na jakiś czas do tej kawki dołożyć, że powinniśmy mieć małe przyjemności, ale to nie powinny być nasze nawyki codzienne. Niestety właśnie z tych badań, o których pani mówiła przed chwilą, wynika, że Polacy po pierwsze zaczynają notorycznie przestawać się ruszać. To znaczy telewizor i nośniki, komputer, komórka, która dzisiaj stała się takim nośnikiem także
informacji. Bratem można powiedzieć, tak, siostrą.
Zresztą to jest łatwo zaobserwować. Wystarczy wejść do jakiegokolwiek środka lokomocji i przez chwilę poobserwować ludzi. I większość z tych ludzi siedzi czytając lub oglądając coś w komórce lub słuchając muzyki. Ale to w środkach akurat to nas środki wiozą, ale w domach jest podobnie. Spotykamy się z przyjaciółmi i ja widziałam takie momenty, gdzie siedzą przyjaciółki przy kawie i wszystkie siedzą w komórkach, 3 czy 4. No to po co się spotkałyśmy? Najśmieszniejsze, co mnie spotkało, jeśli chodzi o komórkę, to kuzynostwo, które siedziało naprzeciwko siebie i okazało się, że z sobą rozmawiali, pisali do siebie, a siedzieli naprzeciwko siebie, pisali na Messengerze. Więc to się tak zmienia, bardzo, ale zmienia się na niekorzyść aktywności fizycznej, czyli takiej siedzenia. Dodatkowo dokłada się to duża ilość słodyczy i w ogóle cukru, którą spożywamy przy różnych produktach. Nawet się okazuje, że w niektórych kiełbasach jest cukier, co mnie bardzo zdziwiło. I wtedy, wiadomo, jeśli dziecku i człowiekowi dostarczamy cukier, to czujemy się tak jak nakręceni. Dostarczamy bardzo dużo energii i tą energię musimy zużyć. I nie radzimy sobie z tym.
A jeśli tej energii nie zużyjemy, nie spożytkujemy jej, to co się dzieje wtedy z naszym
nastrojem?
No to ona
wtedy raz, że nastrój najpierw wzrasta, prawda, kiedy ten cukier jest wysoki i jesteśmy jak na naćpani, czyli nakręceni, a potem, kiedy się drastycznie obniża, to wpadamy w całkowity dół i w całkowite przygnębienie. To trochę jak z depresją, chociaż nie jest to... To jest daleka analogia, ale jednak podobnie się czujemy. I potrzebujemy tego cukru z powrotem, żeby ten nastrój wzrósł, dostarczyć do organizmu.
Pani doktor, ale czy my dochodzimy do wniosku, że ten cukier możemy winić również za nadpobudliwe zachowanie naszych dzieci, za, jak się mówi teraz, już teraz mi wypadło z głowy, jak się mówi o dzieciach, które no, nie koncentrują się, nie mają uważności, tak? ADHD, o właśnie.
No, chodzi o ten
no pan Janusz Bartak, ekspert naszej audycji wychowywać, ale jak mówi, że ADHD nie istnieje, a z kolei pani profesor Maria Ryś mówi, ależ istnieje. No właśnie, czy rzeczywiście temu wszystkiemu jest winny cukier?
Znaczy, między innymi winny jest cukier. Małe dzieci, już bardzo małe dzieci, na przykład piją kolę. Kola nie powinna być przeznaczona dla małych dzieci. Poza tym, że posiada bardzo dużo cukru, wiemy, że posiada kofeinę. Czy dalibyśmy dziecku kawę do wypicia? Nie, a kolę już dajemy. I kola jest także takim pobudzającym elementem. Dajemy dziecku chipsy dość często, czyli dajemy dużo takiego niezdrowego, nie tylko cukru, ale dużo niezdrowego jedzenia, a potem chcemy mu to zabrać. I się dziwimy, że dziecko wpada w frustrację albo w agresję, kiedy rodzic mówi, nie, to jest niezdrowe, a do tej pory nagle wszystko było zdrowe i dostarczaliśmy tych produktów.
No tak, no bo to spowszedniało już, prawda?
Bardzo. Żadna wycieczka szkolna nie obędzie się, oprócz dużych miast, bez wizyty w McDonaldzie. Proszę zobaczyć, co się kupuje w McDonaldzie. Kola jest obowiązkowym produktem, który się tam bierze do każdego posiłku. Więc naprawdę musimy uważać, jakie produkty dajemy małym dzieciom, do czego ich nie mamy tej świadomości jako rodzice często, a przyzwyczajamy ich do tego, że ten ich organizm też się przyzwyczaja do dużej ilości cukru. Już nie wspomnę o żelkach, czekoladkach, ciastkach i innych produktach, słodyczach, które dajemy dziecku.
Pani doktor, czy dziś możemy mówić już o epidemii otyłości u dzieci i u polskiej młodzieży?
Myślę, że niektórzy dietetycy i psychodietetycy by tak powiedzieli, że to już jest epidemia.
Już jest ten etap?
Że po prostu tak, może nie mamy aż takiej ilości jak niektóre kraje tych osób, ale z kolei one przyrastają z tak szybką ilością, że żaden z krajów, które mają już epidemię, tak mówiąc, nie przyrastała ta ilość tak szybko.
Pod względem występowania nadwagi i otyłości w populacji osób dorosłych Polska zajmuje już 5. miejsce. Tak. Jeszcze nie jesteśmy na podium. Wśród dzieci i młodzieży odsetek chłopców oraz dziewcząt z nadwagą i otyłością wynosi odpowiednio 21,9 i 17,8. Polskie dzieci zaliczane są od kilku lat do najszybciej tyjących w Europie.
No tak mówiłam. Te badania tak wskazują. Jest to naprawdę, te badania pokazują, że powinniśmy się zastanowić, coś z tym zrobić, że to nie idzie w dobrym kierunku. Mhm. Poza tym wśród tych dzieci jest też dużo dzieci, które są otyłe, ale związane to jest nie z produktami, czy mało aktywnym trybem życia, ale chorobą. I też rodzice na początku przypisują to otyłości, czyli stosują dietę i nic z tym, znaczy stosują dietę, ale nie idą dziecka przebadać. Dopiero w którymś momencie, czasem już bardzo późnym, idą i robią porządne badania i okazuje się, że dziecko jest chore na coś. Na przykład jest takie schorzenie, o którym raczej diagnozuje się u kobiet dojrzałych, a występuje już dużo wcześniej. To jest zespół policystycznych jajników, wiążący się także z nadmierną otyłością, owłosieniem, no wieloma innymi także czynnikami. I rzadko diagnozuje się ten zespół u dziewcząt 16-17-letnich. Przyczyną tego zespołu jest także niepłodność. I dlatego diagnozuje się go w momencie, kiedy kobieta nie może zajść w związku w ciąży. Najczęściej wtedy. A powinno się dużo wcześniej, czyli bo objawy jakby pokrywają się z tym zespołem.
No nie chcę straszyć, ale przeczytajmy jeszcze. Polskie dzieci zaliczane są od kilku lat, przypomnę, najszybciej tyjących w Europie, ale w latach 70. XX wieku nadmierną masę ciała notowano w Polsce u mniej niż 10% uczniów, podczas gdy obecnie już co piąte dziecko w wieku szkolnym boryka się z nadwagą lub z otyłością. Czyli tak, najpierw jest otyłość, a potem już jest nadwaga, tak?
Dokładnie.
I dalej czytamy. Z dorosłą populacją Polaków jest jeszcze gorzej. Szacuje się, że już 64% mężczyzn w naszym kraju ma nadmierną masę ciała. W przypadku kobiet odsetek ten sięga 49% i według Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej Polska jest obecnie na czwartym miejscu, przed chwilą byliśmy na piątym, na czwartym miejscu wśród 10 krajów z największym na świecie występowaniem stanu przedcukrzycowego. Przewiduje się, że do 2035 roku Polska obejmie niechlubne prowadzenie w tej kategorii, wyprzedzając Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezję czy Hongkong. Uśmiecham się, ale no tutaj taka egzotyka, tak? A tu raptem Europa wystrzela.
Te badania pokazują, że w latach 80. Kwitły także podwórka. Dzieci nie siedziały w domach, nie siedziały w zamkniętych enklawach, nie były wożone z jednych zajęć na drugie, tylko bardzo często budowały relacje interpersonalne, no i przede wszystkim...
Na trzepaku.
Tak, na trzepaku, na
podwórko. Przywróćcie nam trzepaki, tak?
Mam takiego kolegę z Akademii Pedagogiki Specjalnej, z którym chcemy napisać taką książkę kiedyś i ten projekt gdzieś dorasta. Właśnie o tej enklawie dzieci wychowanych na podwórkach, na trzepakach, na takich wspólnotach. I jakby tęsknocie za tym czasem, kiedy te relacje interpersonalne budowały się, chcę opisać ludzi, którzy mają wspomnienia i właśnie tak wychowywali się. Raczej nie ma drogi powrotu do takich miejsc. Myślę, że zostanie raczej enklawa zamknięta, że boimy się puszczać dzieci, wolimy, żeby były w domu, jakby pod naszym czujnym okiem, ale to też zabieramy im tą aktywność, bo w domu najczęściej dzieci siedzą przed różnymi nośnikami, rzadko się ruszają, no bo też nie ma takiej możliwości w mieszkaniach. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, która tutaj też padła, to to, że rzeczywiście dużo ludzi się nie bada w tych stanach przedcukrzycowych. Takim dobrym przykładem jest mój własny małżonek, który dopiero jak...
Ale wytrawny biegacz, przepraszam.
Tak, tak. Właśnie, ale to jest właśnie wynik tego, że została u niego diagnozowana cukrzyca drugiego stopnia. Już ważył, bym powiedziała, dość sporo. I mój mąż zmienił zupełnie swój tryb życia.
Straszył się. Terapia szokowa. Tak. Czy byliście na tym filmie dokumentalnym o skutkach cukrzycy?
Nie, nie byliśmy na tym filmie, ale właśnie mąż zmienił, zaczął biegać, tak jak mówię, teraz biega, biega w półmaratonach, przygotowuje się do maratonu. pierwszego także. Więc myślę, że to też ta terapia środkowa, którą zgotował mu jego diabetolog, dziękuję serdecznie tej pani za to, sprawiła, że zupełnie zmienił tryb życia i zaczął się o siebie starać bardziej.
Zastanawiam się, czy w jakikolwiek sposób możemy własnymi siłami stworzyć dla naszych dzieci jakiś azyl jednak w tej przestrzeni poza domem, tak? Gdzie będą chciały nawiązywać relacje interpersonalne, gdzie nawet jeżeli nie znajdą tego przysłowiowego trzepaka, to spróbują zawrzeć nowe znajomości, tak? Mało tego, takie szaleństwo, zagrać w gry zespołowe, zbijak, dwa ognie, prawda? Ja usłyszałam od swoich dzieci, że na WF-ie była taka super gra, zbijak i dwa ognie, czy ja znam taką grę? Powiedziałam, ależ oczywiście, my bawiliśmy się w to przed naszym blokiem, tak? Niedaleko, no.
Ja myślę, że takim miejscem, w którym to wszystko się odbywa, jest choćby harcerstwo. I tam obserwuję, tam jest dużo bardzo ruchu, zabaw, gier zespołowych i przyznam się, że z takim wielkim szacunkiem i podziwem obserwuję dziewczęta już takie 16-17-letnie, które z harcerstwa pochodzą i to widać na co dzień. Nie muszą założyć munduru, a widać, że ta formacja w nich jest i rzeczywiście są zupełnie inne od dziewcząt takich, które w tych formacjach nie biorą zupełnie udziału.
Czyli być może to jest jakiś antidotum, tak? Albo rozwiązanie tymczasowe.
Myślę, że jedno z rozwiązań, bo z pewnością jest ich wiele. Są takie grupy taneczne, grupy pływackie, czyli grupy wszędzie, gdzie jest albo nacisk położony na ruch w pierwszym względzie, a potem dopiero na relacje interpersonalne, albo na właśnie na relacje, a ruch jest tą dodatkowym elementem.
Czyli nie będzie tutaj dobrym rozwiązaniem, jeżeli swego czasu wszystkie słodycze w naszym domu znikną, pozamykamy je. Znam takiego pana, być może nas słucha, pozdrawiam serdecznie, który na kłódkę przed swoimi dziećmi to wszystko zamykał, tak? I wydzielał raz w tygodniu.
Ja myślę, że jeśli to zrobimy jako terapię taką właśnie szokową, w znaczeniu, że nie dotrzemy do umysłu, dlaczego to robimy, tylko zrobimy pewne działanie, to dzieci będą nas oszukiwać, czyli będą zdobywać te słodycze poza domem, a w domu ich nie będzie. I to też niedobrze wróży tym relacjom rodzic-dziecko.
Czyli spokojnie, z rozsądkiem przechodzimy do ofensywy albo do kontrofensywy, ale z głową.
Dokładnie. Trzeba to dobrze przemyśleć, ale myślę, że trzeba przede wszystkim zacząć myśleć i potem przechodzić do działania.
Albo, jeszcze wpadło mi do głowy, przecież można powiedzieć, Robert Lewandowski nie je tyle słodyczy. Tak?
No
nie. Tak?
Jego żona dobrze o to chyba dba.
Na przykład. To też, drodzy państwo, możemy iść tą drogą. Dziękuję za to spotkanie. Pani dr Sabina Zalewska była dzisiaj naszym gościem. Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.